I witam naszego pierwszego gościa, Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dlaczego u prezydenta nie razem, tylko osobno? Chodzi o to, żeby każdego urabiać oddzielnie? Każdy klub, każde koło?
U mnie też pojawiły się wątpliwości, ale przeanalizowałem sobie historię kilku ostatnich prezydentur i od czasu Aleksandra Kwaśniewskiego bywały też takie spotkania w formule prezydent i poszczególne kluby, więc tu jestem w stanie jakoś przejść do porządku dziennego, jeśli chodzi o taki format. Nie był to jakiś problem, który był przeszkodą do tego, abyśmy wzięli udział w tym spotkaniu właśnie w takiej formule.
A czy pan prezydent podczas tego spotkania wyjaśniał, jakie są cele tego spotkania, jego cele?
My sobie przeanalizowaliśmy wcześniej w PSL-u te cele.
Ale to są państwa cele, a ja pytam o cele Karola Nawrockiego i chcę oczywiście dopytać, czy uważa pan, że ze strony prezydenta to jest próba obniżenia napięcia, jeżeli chodzi o relacje Duży Pałac-Parlament, czy zabieg PR-owy?
Odpowiadając sobie na pytanie, czy weźmiemy udział, czy nie weźmiemy w tym spotkaniu, przede wszystkim zważyliśmy na naszą stronę. Jesteśmy w koalicji tym ugrupowaniem, które odpowiada za resorty, które są związane ściśle z bezpieczeństwem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
No i bardzo, Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze z Nawrockim współpracuje.
Bardzo dobrze współpracuje, bo trudno tu coś zarzucić premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bezpieczeństwo to jest ta rzecz, która powinna łączyć, a nie dzielić, zwłaszcza przy takich uwarunkowaniach na wschód od naszego kraju. A więc jeśli mamy być ugrupowaniem konsekwentnym, a takim staramy się być jako PSL, to też nie było argumentów przeciwko temu, abyśmy właśnie dzisiaj nie spotkali się.
Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska znalazły takie argumenty.
No to już muszą się podzielić nimi z opinią publiczną, natomiast my zebraliśmy te projekty, które są związane z bezpieczeństwem. To są projekty zarówno poselskie, jak również realizowane przez nasze resorty, od spraw związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, a więc rolnictwo, po kwestie związane z energetyką, chociażby bardzo masywny pakiet przez ministra Motykę dzisiaj procedowany, związany z bezpieczeństwem, czy takim profilaktyką antyblackoutową.
Co państwo opowiadali panu prezydentowi o
kwestie
tych projektach?
Kwestie samorządowe. My zwracaliśmy panu prezydentowi uwagę na to, że dzisiaj jego wyborcy, nasi wyborcy, Polacy, chcą żyć w kraju bezpiecznym i aby ten cel realizować tak, jak czujemy to oczekiwanie społeczne, trzeba odłożyć animozje, urazy i przynajmniej w tych kwestiach ściśle związanych z bezpieczeństwem starać się działać, walczyć o wdrożenie tych projektów, które będą temu celowi służyć. I w takim duchu to spotkanie przebiegało.
Atmosfera jaka?
Konstruktywna, muszę powiedzieć.
Uzysk był jakiś?
Uzysk myślę, że jest taki, że co najmniej kilka z tych projektów udało się na poziomie merytorycznym omówić z panem prezydentem, z jego doradcami. Mam takie wrażenie, że wiele argumentów po raz pierwszy pan prezydent usłyszał, chociażby dotyczący naszego projektu Aktywny Rolnik, skierowanego do towarowych gospodarstw, do tych, które odpowiadają dzisiaj, co znajduje się na półkach, jeśli chodzi o asortyment rolno-spożywczy, o ochronie polskiej ziemi. To też argumenty, które po raz pierwszy usłyszał. Czy to jest te wspomniane projekty antyblackoutowy ministra Motyki. Szereg argumentów wybrzmiały w dobrej, konstruktywnej atmosferze. Mam nadzieję, że co najmniej kilka z tych projektów tym samym zyskało szansę na to, aby uzyskać podpis pana prezydenta. Jeśli ten cel uda się zrealizować, to uważam, że warto było.
A może w ten sposób
PSL
pan prezydent?
PSL było zawsze, pani redaktor, otwarte na dialog. Wychodzimy z założenia, że rozmowa jest zawsze lepsza niż okopanie się na własnych pozycjach wcześniej upatrzonych.
Może pan prezydent w ten sposób tak pośrednio realizuje swój cel, bo wcześniej apelował do państwa, byście państwo, parlamentarzyści, przychodzili wcześniej z projektami ustaw, to wtedy jak państwo będą konsultować z pałacem, to będzie mniej wet. I teraz się okazuje, że proszę bardzo, prezydent zaprasza, państwo idą i przekonują. Tu wspaniały projekt, bardzo dobry projekt, zachęcamy do poparcia tego projektu.
Ja, tak jak powiedziałem, miałem w ręku dzisiaj teczkę z projektami, które ściśle są związane z podnoszeniem bezpieczeństwa naszego kraju i chciałbym wierzyć w to, że ta logika właśnie mówiąca o tym, że dzisiaj nie ma rzeczy ważniejszej jak bezpieczeństwo, również w Pałacu Prezydenckim będzie odwzajemniana. Uważam, że to jesteśmy winni Polkom, Polakom w tej sytuacji, w której jesteśmy.
Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, Lewica, przypominam, nie pojawiła się na tym spotkaniu, mówiła tak: nie chciałabym być na przykład w takiej sytuacji postawiona, w której prezydent odbędzie ze mną rozmowę i potem będzie się powoływał na to, że po co składacie taki czy inny projekt ustawy. Przecież mówiłem pani przewodniczącej, że tego nie podpiszę. Nie obawiał się pan,
nie,
że się tym może skończyć?
Nie, tak jak wcześniej mówiłem, podeszliśmy z ściśle określonym celem, chcąc być konsekwentnymi jako środowisko polityczne. To jest dzisiaj niezwykle poważna sprawa. Kwestia bezpieczeństwa, nie wiem, 15, 20, 30 lat temu mogła być traktowana w taki lekki sposób, natomiast dzisiaj to jest niezwykle obszar, który musimy niezwykle serio traktować i tu jesteśmy konsekwentni, tak jak nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz w sferze...
Już dwa razy pan pochwalił.
Sferze ściśle związanej z obroną narodową. Chcemy to też konsekwentnie poszerzać o płaszczyznę parlamentarną, rządową i tu tylko to nam przyświecało dzisiaj.
Wracam do tego mojego pytania o cele pana prezydenta. Te ukryte to oczywiście mogą być przed nami właśnie ukryte, ale czy pan prezydent, jak spotkał się z państwem, to powiedział: no, dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia, cieszę się, że państwa widzę. Chciałem się z państwem spotkać, bo... Czy wyjaśnił?
Ja to krótko wyjaśnił na początku, że chce z ugrupowaniami politycznymi prowadzić dialog, mieć jakiś kontakt. Jest w tej legislacji dzisiaj bardzo dużo projektów. Część to są projekty autorstwa klubów parlamentarnych. I to było takie bardzo, bardzo ogólne wprowadzenie, po czym znalazła się przestrzeń na to, żeby te inicjatywy, które są dla nas bardzo ważne, które są konsekwencją też odpowiedzialności, którą od minionych wyborów parlamentarnych objęliśmy, zaprezentować. I to muszę powiedzieć, że się udało również z miejscem na rozmowę taką merytoryczną.
A czy w tej teczce, z którą pan, panie przewodniczący, poszedł do pana prezydenta, znalazła się ustawa znosząca limit kadencji w samorządach?
Tak. Jednym z projektów, który był przedmiotem naszej rozmowy, była likwidacja dwukadencyjności.
I co prezydent na to?
Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa. Też przyznał słuszność argumentacji, którą my podnosimy, bo my nie tylko mówimy o tym, że...
No ale PiS myśli co innego niż państwo.
W PiSie jest wersja oficjalna, jeśli chodzi o stanowisko na ten projekt, i wersja i stanowisko sporej grupy, muszę powiedzieć, parlamentarzystów, którzy po cichu nie mieliby nic przeciwko, żeby ten projekt...
Ale obowiązuje szedł. Wersja Jarosława Kaczyńskiego.
Póki co, natomiast naszą rolą było też zwrócić uwagę pana prezydenta, że to nie jest obrona tego czy innego wójta, burmistrza, prezydenta, tylko przywrócenie pełni praw lokalnych społeczności, które są po tym projekcie pozbawione swobody głosowania, również na dotychczasowego włodarza, który w wielu wypadkach jest wizjonerem, który realizuje wieloletnie projekty sprzyjające rozwojowi tych małych ojczyzn, jakimi są gminy. I muszę powiedzieć, że te argumenty zyskały podatny grunt po stronie pana prezydenta.
A deklarowała się panu, panie przewodniczący, sytuacja z tym projektem, bo na razie też państwo nie są w stanie dojść do porozumienia w ramach koalicji, ale no rozumiem, że gdybyście państwo usłyszeli od Karola Nawrockiego, że może nawet byłby chętny swój podpis złożyć, jakieś takie może nie jeszcze zielone, ale żółte światło, to wtedy byście państwo cisnęli w koalicji za tym projektem, tak?
Nie wiąże tych dwóch spraw. Z jednej strony to jest kwestia dokończenia procesu legislacyjnego po stronie Sejmu. Tu nie ukrywam też, to żadna tajemnica, czekamy na rozstrzygnięcia w Polsce 2050, żeby też to koalicyjnie jakoś móc...
Wszyscy czekają.
Przedyskutować. Tak, nie jesteśmy odosobnieni, każdy w związku z innymi pewnie sprawami, ale no, miejmy nadzieję, że to niedługo nastąpi. No to jest zupełnie innym etapem, jest decyzja pana prezydenta. Ja rozumiem, że tu jest oczywiście pod jakąś presją, to są zmiany, które zostały wprowadzone przez naszych poprzedników, pewna jakaś taka lojalność polityczna pewnie tu nakazuje mieć dystans do tego, ale to jest szereg argumentów, które pokazują od tych począwszych właśnie z przywróceniem pełni praw wyborczych wyborców, po jednak stabilność i taką sytuację, która będzie sprzyjała też chociażby budowaniu stabilnej obrony cywilnej, bo to jest kwestia, która jest też po stronie gmin. Jak my zaczniemy teraz w 2/3 gmin w Polsce, bo tak mniej więcej ocenia się, że dwukadencyjność będzie miała swoje zastosowanie w przypadku 2/3 w Polsce gmin, to wdrażać, no to może się skończyć taką mocną destabilizacją.
No, ale chyba pan przesadza. No przecież też jest tak, że często rządy się co 4 lata zmieniają, to co państwo nie zamiera, jakoś to wszystko funkcjonuje i idzie naprzód, prawda?
Ale mimo wszystko zmiana taka od linijki w 2/3, ponad 2/3 samorządów gminnych, no to nie będzie.
No, a z drugiej strony mamy oczywiście opowieść o tym, że jak jest taki wieczny wójt, burmistrz, to jest układ lokalny. Że miał pan dzisiaj u prezydenta konkurencję w postaci pani Aleksandry Owcy z partii Razem, bo ona przekonywała prezydenta, że to szkodliwy projekt.
Słyszałem, natomiast to jest też chybiony argument o tym, że te klany to jest największa zmora. O tym spora część rozmowy z panem prezydentem była poświęcona, bo się okazuje, że Polacy bez dwukadencyjności, 30, czasami 35% wójtów, burmistrzów w wyniku aktu głosowania wymieniają. I to się dzieje.
Bo są niezadowoleni.
Tak, i to wystarczy. Ja mam większe zaufanie do wyborców, do obywateli, którzy potrafią dobrze oceniać, kto spełnia te oczekiwania, które nie. Więc są to szereg rzeczy, myślę, dzisiaj też pan prezydent miał okazję usłyszeć przed jakąś decyzją ostateczną, myślę, że istotną.
Krzysztof Bosak mówił, że takie konsultacje powinny być co miesiąc. Pan by też był chętny na taką częstotliwość?
Nie sądzę, żeby aż comiesięczne konsultacje z prezydentem były niezbędne. To nie jest aż, myślę, potrzebne. Natomiast zwracam uwagę, że jest pewna praktyka od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego w tym względzie. Zdarzały się sytuacje, które wymagały opiniowania. Jeśli też sytuacja polityczna, mamy do czynienia z dosyć niecodzienną sytuacją, jednak to zagrożenie ze wschodu jest realne, ono jest systematyczne. To jest jakaś taka przestrzeń, która powinna też zbliżać i co najmniej dopuszczać jakąś możliwość dialogu,
tak?
Dialogu między parlamentem a prezydentem.
A ustawa o statusie osoby najbliższej w związku, zdążyli państwo wspomnieć?
Sporą część dyskusji poświęciliśmy temu projektowi.
Przez tych 90 minut sporo się działo.
Tak, no ja dlatego mówię, że to dosyć takie intensywne spotkanie. Sporą część temu właśnie poświęciliśmy ustawie o statusie osoby najbliższej. Ustawie, w którą wielką pracę, wielki wysiłek włożyła ze strony naszego klubu pani poseł Urszula Pasławska. No, jest nieco różnic, jeśli chodzi o nasze stanowiska. Mówię o prezydencie i naszym. Mam takie wrażenie, że to są bardziej różnice wynikające z pewnego uprzedzenia.
Dyplomatycznie ujmuję. Przecież współpracownicy pana prezydenta mówią o tym, że to jest pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tak sobie to wymyślili.
Ja rozróżniam mimo wszystko opinię samego prezydenta od jego otoczenia. Niejednokrotnie już to otoczenie na manowce próbowało pana prezydenta sprowadzić. Być może nie. Natomiast mam takie wrażenie, że nie istota, nie materia tej ustawy jest największym problemem. bo sam pan prezydent nie neguje tego, że w kampanii mówił o tym, że potrzeba w takich sytuacjach, jeśli chodzi o związki nieformalne, jeśli chodzi o relacje związane z opieką chociażby nad osobami starszymi, która jest czasami przez osoby spoza kręgu krewnych prowadzona, potrzeba uregulowania tych rozwiązań i co do tego te rozwiązania same w sobie nie są
negowane. Ale padła jakaś deklaracja
negowane.
Ze strony pana prezydenta?
Największy problem, mam wrażenie, prezydent ma z całym otoczeniem, osobami czy środowiskami, które bardzo zabiegały za tymi rozwiązaniami.
Które wywierają presję na nich.
Które wywierają presję. Tu wydaje mi się, że to działa najbardziej drażniąco na pana prezydenta, a nie sama materia. No ale jest jeszcze troszkę czasu. Uważam, że to też jakby nie zaszkodziło, że dzisiaj lwią część tego czasu wykorzystaliśmy na to, żeby też sobie porozmawiać o pewnej konsekwencji, którą i pan prezydent zapewniał w kampanii i też my się zobowiązaliśmy do tego, że te sytuacje, które dotykają, przykre sytuacje, które dotykają osoby żyjące w związkach nieformalnych, no trzeba rozwiązać. Jest taka możliwość, jest kompromis wypracowany, jest na to cały czas nadzieja.
Anna Maria Żółkowska o Polsce 2050. Są tam osoby, które podzielają nasze wartości. Czy w Polsce 2050 są osoby, które podzielają wartości PSL i potem mogą się znaleźć na przykład w klubie PSL-u albo na listach wyborczych PSL-u?
Jest ich wyjątkowo dużo, bo tworzyliśmy wspólne listy trzeciej drogi, więc ta wspólnota...
No ale drogi się rozeszły.
Wspólnota wartości, wspólnota programowa była i mam wrażenie, że w dużej mierze ona ciągle jest. Natomiast no, ja ciągle trzymam kciuki, ciągle wierzę w to, że znajdą w Polsce 2050 sposób na wyjście z tego kryzysu, jak mawia się, nadzieja umiera ostatnia. Więc ciągle taka szansa jest. Trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że ten proces przede wszystkim z uwagi na stabilność koalicji dobiegnie końca.
Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
Doktor Ernest Wyciszkiewicz będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja. Krajowy system e-faktur wystartuje w ten weekend. Jak będzie działać, gdzie wystawimy i znajdziemy faktury i o czym warto pamiętać? Na te pytania odpowiemy razem z naszym ekspertem. Szczegóły w najbliższy piątek w EKG po 9:40. Tomasz Setta, do usłyszenia.
Autopromocja. Reklama.
Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Marcin Wicha. Proste rzeczy. Książka z tekstami i rysunkami wybitnego pisarza to opowieść o świecie, który kryje się w rzeczach. I o rzeczach, które kryją się w nas. Proste rzeczy już w księgarniach. E-book na publio.pl. Poleca wydawnictwo Agora.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 17.20, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy odpowiedzialni za resorty związane z bezpieczeństwem i za bezpieczeństwo. To jest sprawa, która powinna łączyć, a nie dzielić, więc argumentu, by nie pójść na spotkanie, nie mieliśmy. Mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL. W ten sposób odniósł się do spotkania przedstawicieli jego partii z prezydentem Nawrockim. Zaproszenie do pałacu na dziś otrzymali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i kół. Udział odmówiły kluby KO i Lewicy. Gość Karoliny Lewickiej podkreślił, że miał dziś ze sobą u prezydenta kilka projektów, które są związane z podnoszeniem bezpieczeństwa naszego kraju, w tym te związane z bezpieczeństwem żywnościowym, i wiele z nich spotkało się z aprobatą prezydenta i być może wiele z nich zwiększyło swoje szanse na prezydencki podpis. Taką nadzieję wyraził polityk. Ministerstwo Klimatu podsumowało dziś program sprzątania nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów. Rząd w tym roku planuje wydać na ten cel 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor.
Jak tłumaczy ministra klimatu Paulina Henik-Kloska, sprzątanie po toksycznych odpadach jest drogie, bo proces bezpiecznej utylizacji odpadów wymaga odpowiednich środków ostrożności.
To są wyroby chemiczne, które stanowią naprawdę bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mamy do czynienia już z wyciekami, więc każde podejście do wywózki musi być też poprzedzone analizą miejsca składowania.
W tym roku sprzątniętych ma być 12 nielegalnych składowisk toksycznych odpadów. W zeszłym roku zakończono sprzątanie 7 takich miejsc, na co rząd wydał już 100 milionów złotych. Istnienie zagrażających zdrowiu składowisk w Polsce to efekt działania tzw. mafii śmieciowej, która zwoziła do kraju toksyczne odpady z całej Europy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
A w Łodzi ruszyły największe w Polsce konne zawody halowe, czyli Perlasz Kawaliada. Po raz pierwszy w tym mieście, a konkretnie w Atlas Arenie, udział bierze 200 par z 15 państw. Bartosz Kądziołka.
Pary rywalizują w kilku kategoriach, mówi organizator Szymon Tarant.
Których od lat trzonem jest rywalizacja w konkurencji skoku przez przeszkody.
To zawody w randze trzech gwiazdek.
Co to oznacza? Ampula nagród 150 tysięcy euro, 3 konkursy zaliczane do światowego rankingu, w tym Grand Prix zaliczane do grupy C światowego rankingu, 80 punktów za miejsce pierwsze, a więc tutaj rywalizacja będzie na pewno zacięta.
Tegoroczna edycja wydarzenia miała już miejsce w Warszawie i Poznaniu. Zawody w Łodzi potrwają do 1 lutego, a później impreza przeniesie się do Krakowa. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Jutro kolejny pochmurny i mroźny dzień. Minus 12 na minus 9 stopni. Takie wartości będą na północnym wschodzie. Minus 4 stopnie w centrum i od minus 1 do 1 na plusie na południu i południowym zachodzie. Sprawdźmy jakość powietrza. 2 punkty na mapie smogowej wskazują na przekroczenie normy pyłu PM10. To Tczew w Pomorskiem i Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze nie jest źle. To jeden z lepszych dni w ostatnim czasie, jeśli chodzi o jakość powietrza. Jest ono bowiem dobrej lub umiarkowanej jakości.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym kolejny gość jest z nami dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A porozmawiamy o dwóch raportach przez państwa przygotowanych. Polska i Polacy. Oczami Ukraińców 2025 oraz Polacy o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich 2025. I od tego drugiego raportu zacznijmy, czyli od tego, jak na tę rzeczywistość polsko-ukraińską spoglądamy my tutaj w naszym kraju. I zacznę od takiego wątku. Zapytali państwo o gotowość do niesienia pomocy w razie kolejnej fali uchodźców. I okazuje się, co pewnie nas nie zaskakuje, że ta gotowość byłaby teraz ograniczona. 26% wskazuje, że nie pomogłoby wcale. 18%, że w niewielkim stopniu. 16% nie wie jeszcze, czy by pomagało, gdyby taka sytuacja się wydarzyła. A pomoc świadczoną w bardzo dużym stopniu deklaruje tylko 14%. I państwo dochodzą do takiego wniosku, że polskie społeczeństwo jest zmęczone, że pomaganie teraz nie byłoby już elementem narodowej dumy, jak to było w roku 2022, że ta pomoc byłaby mniej spontaniczna, ale że wciąż jesteśmy świadomi swojego moralnego zobowiązania. I właśnie o tę drugą część tego wyjaśnienia chciałabym zapytać. Co to znaczy ta świadomość naszego moralnego zobowiązania?
No, to jest dobry moment, bo w zasadzie mamy empiryczne potwierdzenie trochę tego naszej spekulacji, którą wysnuliśmy z tych badań, czyli ostatnia akcja z generatorami ciepła dla Kijowa. Czyli pojawia się wyzwanie, pojawia się bezpośrednie doświadczenie bardzo traumatyczne mieszkańców Kijowa, pojawia się oddolna inicjatywa w Polsce i mamy błyskawiczną reakcję setek tysięcy osób, bardzo szybką reakcję, wspomaganą też przez państwo, czyli wydaje się, że gdzieś pod spodem, z uwagi na to, że obserwujemy bardzo uważnie to, co się dzieje na wschodzie, to też z badań wynika, że Polacy regularnie śledzą sytuację na Ukrainie, zdajemy sobie sprawę z tego, co tam się dzieje, wiemy, kto jest ofiarą, wiem, kto potrzebuje pomocy, więc gdy pojawia się potrzeba, reagujemy wciąż tym impulsem po prostu bezinteresownego pomagania. Natomiast na to wszystko nakłada się już warstwa 4 lat obserwacji wojny, 4 lat doświadczeń i być może też to, co też jest naszą interpretacją, że być może tego, że Polacy trochę mają dosyć zrywu, tylko chcieliby trochę bardziej widzieć plan działania, widzieć strategię, widzieć i plan państwa na to, co by robiło w razie powtórzenia się tego rodzaju wypadków. Widzieć też instytucje, które byłyby zaangażowane. Więc trochę moim zdaniem to jest też świadectwo schodzenia naszego z tego pułapu bardzo wysokich emocji, szczególnie wysokich 4 lata temu, bo my też wtedy robiliśmy badania i są dla nas pewnym punktem odniesienia, powtarzamy je co roku, na taki poziom normalnych relacji sąsiedzkich, w których oczywiście mamy nienormalną sytuację po drugiej stronie w postaci wojny i Ukraińcy tego doświadczają na co dzień. Natomiast Polacy myślę, że coraz bardziej oczekują trochę bardziej racjonalnej debaty o tym, co się dzieje, debaty o Ukraińcach w Polsce, debaty o polskiej polityce wobec Ukrainy, wobec wojny. I tak ja bym to interpretował, a to właśnie to się zdarzyło ostatnio i to się dzieje wciąż, jeżeli chodzi o wsparcie marznącego Kijowa, no to świadczy właśnie o tym, że mimo tych wskazań pokazujących, że Polacy nie byliby tak skłonni do pomocy, no to kiedy mamy wyzwanie, to masa osób błyskawicznie reaguje.
Nieznacznie, ale maleje jednak aprobata dla wojskowego wspierania Ukrainy. 54% jest na tak, 44% na nie. 47% z nas uważa, że świadczona pomoc jest zbyt duża, ale rok temu było tych osób więcej, bo 51%. Polacy chcą pomagać, ale nie chcą być wykorzystywani. Jak mówił jeden z badanych, pomoc tak, ale z głową nie wszystko od razu, nie wszystko za darmo. I pojawiają się takie narracje negatywne. Cwaniactwo, przyjeżdżanie po pomoc socjalną i kolejna rzecz, nie uczą się języka, nie integrują. I o tę integrację chciałabym zapytać, bo ten wątek pojawia się w różnych momentach tego raportu i przy różnych tematach, tak? To właśnie takie stwierdzenie, że oni są osobni, że lepiej byłoby, gdyby się nauczyli języka, że gdyby chcieli się z nami integrować, to rozumiem, jest jakiś problem z tą diasporą ukraińską, tak, u nas?
Znaczy tak, pamiętajmy, że mówimy o tym, jak Polacy postrzegają tą sytuację, nie jaka ona jest w rzeczywistości. Więc to jest też, to jest raczej obserwacja, znaczy świadectwo tego, jak
wrażenie,
część Polaków,
wrażenie
tak? Polaków, tak, że Ukraińcy nie integrują się. Z kolei dane innego typu pokazują, że raczej jest na odwrót, to znaczy są bardzo mocno zakorzenieni na polskim rynku pracy. Nie ulegają tak zwanej gettoizacji, nie kumulują się w jakichś zamkniętych osiedlach.
Uczą się języka.
Tak, to jest bardzo proste dla Ukraińców. Być może część osób nawet nie wie, że obcuje z Ukraińcami, którzy po kilkunastu miesiącach posługują się językiem polskim na bardzo dobrym poziomie komunikatywnym. Więc
czyli
wydaje mi się, że to
wrażenie?
Jest... tutaj jest jeden podział ważny, to znaczy Ukraińcy są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i tam mamy doświadczenie codzienne, kontaktu z nimi i to jest jeden z głównych motorów budowania opinii Polaków na temat Ukraińców. Jak spojrzymy na małe ośrodki, na wieś, tam tego kontaktu nie ma prawie w ogóle. I tam z kolei te opinie są raczej zapożyczane czy z mediów głównego nurtu, czy z mediów społecznościowych, czy z opowieści legend miejskich i wiejskich. I być może tam powstaje tego rodzaju wrażenie, no bo nie widzimy Ukraińców, nie ma ich, więc być może gdzieś tam są, między sobą się integrują, ale nie chcą z nami się tutaj w żaden sposób łączyć. Więc tu jest taka, tu jest dysonans pewien, bo ja osobiście oczywiście słyszymy jakieś historie, że są jakieś miejsca, kluby, miejsca spotkań Ukraińców i to rzeczywiście ma miejsce, w samej Warszawie są takie sytuacje, ale to jest naturalne, no ci ludzie muszą jakoś szukać sposobu, żeby ze sobą razem pobyć, bo są też mają, no to jest wspólne doświadczenie, wspólna trauma tej wojny. Nie są zobligowani do tego, żeby nieustannie myśleć tylko o tym, jak się w polską tkankę społeczną wpiąć. Natomiast to wrażenie, wydaje mi się, to jest, na koniec powiem, wydaje mi się, że wynika z pewnego też braku jeszcze zdecydowania Polaków, tak naprawdę, a jak my widzimy przyszłość Ukraińców w Polsce?
Czy niech zostaną, czy niech wyjadą?
To jest dylemat, dlatego że z jednej strony oczywiście zdajemy sobie sprawę z problemów na rynku pracy polskim, że Ukraińcy mnóstwo problemów nam załatwili, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli by doszło do zakończenia wojny po ich myśli, no to wówczas pytanie, czy chcielibyśmy, żeby zostali u nas, czy raczej powinni wrócić, żeby odbudowywać swój własny kraj. I tutaj są bardzo mieszane opinie wśród Polaków. A jeżeli mają wracać, no to dlaczego mają się teraz integrować jakoś specjalnie? Więc to jest pewna sprzeczność. Myślę, że my sami nie do końca sobie sprawy zdajemy z tego, my mówiąc statystycznie Polacy, jak chcemy widzieć rolę Ukraińców w Polsce, co jest zrozumiałe, bo to jest bardzo nowe doświadczenie. I to jeszcze w takiej dosyć dużej skali. I myślę, że to jest jakby czas nauki. Dlatego mamy tak duże wahanie emocji, dlatego mamy taką sinusoidę, jeżeli chodzi o ostatnie lata. I to jest nieuchronne, dlatego że to jest po prostu coś absolutnie nowego, z którym się musimy i my zmierzyć jako społeczeństwo przyjmujące setki tysięcy migrantów i uchodźców. I Ukraińcy, którzy mają znów swoje potworne doświadczenie związane z agresją rosyjską.
Winny jest zawsze on, nie ja. O tym pomyślałam, kiedy patrzyłam na kolejne wyniki Państwa badań. Padły takie pytania. Czy były takie wydarzenia we wspólnej historii polsko-ukraińskiej, za które Ukraińcy powinni czuć się winni? I 41% Polaków mówi, i owszem, tak, były. A potem było drugie pytanie. Czy były takie wydarzenia we wspólnej polsko-ukraińskiej historii, za które Polacy powinni czuć się winni? No to tylko 10% Polaków poczuwa się do winy, czy też uznaje, że tak powinniśmy się za niektóre wydarzenia ze wspólnej historii wstydzić, czy może nawet w przyszłości, czy teraz przeprosić. I do tego jeszcze dorzucę wiedzę historyczną Polaków, którą Państwo diagnozują jako fragmentaryczną, selektywną i zdominowaną przez Stepana Banderę. Przy czym, jeżeli chodzi o Banderę, to Polacy mają kojarzyć, rozpoznawać nazwisko i niewiele więcej. Więc znowu wracamy do poziomu emocji, jak rozumiem, emocji związanych z rzezią wołyńską. Jest to jakieś hasło, podobnie jak hasłem jest Stepan Bandera. Za tym są jakieś złe emocje, jakieś generalnie złe skojarzenia, ale o co tam dokładnie chodzi, jak to wszystko wyglądało, to nie za bardzo, tak?
No bo w zasadzie większość problemów, które mamy w ostatnich 2-3 latach dotyczących nastrojów społecznych w Polsce i na Ukrainie wobec siebie nawzajem, jest zbudowane na ogromnych emocjach. Zaczęło się od bardzo pozytywnego wybuchu 4 lata temu w związku z pomocą, którą okazaliśmy Ukrainie i z odbiorem tej pomocy przez Ukraińców, a potem z konfliktami, które też być może w innych okolicznościach nie byłyby tak nabrzmiałe emocjonalnie, ale w sytuacji wojennej sprawiły, że one też obrosły emocjami. I cały czas gdzieś się na tej fali poruszamy emocjonalnej. W kwestiach historycznych oczywiście tu jest polska wrażliwość, jest wyjątkowa w jakimś sensie i to nie tylko w kwestii ukraińskiej, ale wielu innych. I to widać w tych badaniach. I to nie jest kwestia wiedzy oczywiście, tylko właśnie tego jak pewnego poczucia sprawiedliwości historycznej. I tu rzeczywiście Stepan Bandera jest pewnym negatywnym symbolem i punktem odniesienia. Nie do końca ludzie wiedzą, kim był. Nie do końca wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Ale na przykład już wiedzą, że że ważną sprawą dla polskiego rządu powinno być zadbanie o ekshumację pochówek ofiar, polskich ofiar zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Więc to jest już głęboko gdzieś zakorzenione. Czy debata publiczna ostatnich lat to spowodowała, czy inne czynniki, to na inną dyskusję. Natomiast świadomość istnieje. Więc
to tylko jeszcze przytoczę dokładne badania. 57% z nas chce, by Ukraina jak najszybciej umożliwiła ekshumację. 27% uważa, że lepiej poczekać z nimi na lepszy czas, powojenny oczywiście. 7% nie wracać, uznać temat za zamknięty. 9% trudno powiedzieć. Jeszcze mam taki cytat z osoby z grupy fokusowej z Łowicza. Wszyscy słyszeli, że coś takiego było, ale nikt dokładnie nie wie, o co chodzi.
Dlatego, żeby to rozwiązać, tak, dlatego trzeba przejść z poziomu sloganów dotyczących tego, co się wydarzyło, ale nikt nie do końca wie, co się wydarzyło, na poziom realnych działań praktycznych, to, co miało miejsce w tym roku, czyli rozpoczęcie kilku procesów ekshumacji polskich ofiar i pochówku ich. I to jest problem, który widzimy, że już nawet w tych badaniach kilka punktów procentowych emocji opadły, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, bo być może Polacy zauważyli, że no dobrze, mamy jakieś konkretne kroki, mamy jakieś działania, które mają za zadanie rozwiązać te problemy. Być może nie tylko jesteśmy świadomi, skąd te problemy się wzięły, ale wiem, że one istnieją, są ważne politycznie. No i widzimy dwie strony, które próbują coś z tym zrobić. I to wydaje mi się jest taka sugestia na kolejne też miesiące i lata, aby oba kraje ten poziom, ten problem sprowadziły właśnie raczej do problemu administracyjnego, w którym Ukraina nam pomaga powoli, stopniowo, metodycznie realizować ten postulat ekshumacji i pochówku polskich ofiar.
Doktor Ernest Wyciszkiewicz z nami zostaje. Tuż po informacjach spojrzymy na rzeczywistość oczami Ukraińców.
Autopromocja. Światopodgląd. Tok FM.
This is almost certain to be the hottest year on record.
We have to keep the sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change.
We began to make America wealthy again.
Agnieszka Lichnerowicz tłumaczy, jak światowe wydarzenia wpływają na polską rzeczywistość. Światopodgląd. Od wtorku do piątku o 14:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż?
Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Ow!
znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Poznaj przyszłość miejskiej motoryzacji. Teraz w 100% elektryczny Dolphin Surf z zasięgiem 500 km dostępny jest od ręki już od 65 900 zł. Cena uwzględnia dotację Nasze Auto. Sprawdź na byd.com.
Wielki slalom cenowy zbliża się do końca. Ostatnia prosta i tak, tak, zimowy zjazd cenowy wygrywają salony dla spania.
W salonach dla spania kupisz najlepsze produkty z zimowymi rabatami do 60%. Materace, łóżka, poduszki, pościel. Wszystko, co potrzebne do zdrowego snu. Teraz z zimowymi rabatami do 60% w salonach dla spania i na dlaspania.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi, napisała na platformie X Kaja Kallas. Irańska Gwardia Rewolucyjna została uznana decyzją ministrów spraw zagranicznych państw Unii za organizację terrorystyczną. Ministrowie rozszerzyli także unijną czarną listę, umieszczając na niej osoby i podmioty zaangażowane w represjonowanie demonstrujących. Wiąże się to z zamrożeniem aktywów i zakazem wjazdu na terytorium Unii. Na Iran wcześniej nałożone zostały także sankcje za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie. Demonstracje w Iranie, przypomnijmy, wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych. Władze stłumiły je w brutalny sposób. Według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku do nawet 36 tysięcy osób. Zwróciliśmy prezydentowi uwagę, że nie tylko nasi wyborcy, ale wszyscy Polacy chcą żyć w bezpiecznym kraju, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Reprezentował ludowców na dzisiejszym spotkaniu parlamentarzystów z Karolem Nawrockim. Potwierdził, że tematem rozmów były m.in. planowane i procedowane ustawy dotyczące bezpieczeństwa.
Zebraliśmy te projekty, które są związane z bezpieczeństwem. To są projekty zarówno poselskie, jak również realizowane przez nasze resorty. Aby ten cel realizować tak, jak czujemy to oczekiwanie społeczne, trzeba odłożyć animozje, urazy i przynajmniej w tych kwestiach ściśle związanych z bezpieczeństwem starać się działać, walczyć o wdrożenie tych projektów, które będą temu celowi służyć.
Na spotkanie z Karolem Nawrockim nie udali się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Chiny przystały na obniżenie ceł na brytyjską whisky i chcą też zwiększyć import tego trunku z Wielkiej Brytanii. Obniżka jest z 10 do 5%. To są główne ustalenia po rozmowach premiera Keira Starmera ze swoim chińskim odpowiednikiem w Pekinie. Brytyjskie media zwracają uwagę jednak, że nie doszło do przełomów. Chiny chcą jednak rozszerzenia oraz poprawy jakości handlu dwustronnego. Szef resortu handlu Chin wyraził gotowość do zwiększenia importu usług i towarów. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę pogoda. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Większe przejaśnienia miejscami na północnym wschodzie kraju. Będzie mroźno od minus 14 do minus 10 na północnym wschodzie. Około minus 5 w centrum i miejscami w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu. A najmroźniej na krańcach północno-wschodnich do minus 18.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o dwóch raportach. Polacy o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich. To pierwszy, omówiliśmy go przed informacjami. Teraz drugi, Polska i Polacy oczami Ukraińców 2025. Wcześniej mówiliśmy o takim wrażeniu Polaków. Wydaje nam się, że Ukraińcy niedostatecznie się integrują. To teraz inne wrażenie. Z rozmów z badanymi Ukraińcami wynika, że Polacy prezentują często swoją wyższość, albo inaczej lepszość. Różnie to jest przez naszych sąsiadów, tutaj obecnych, nazywane. Duma, nacjonalizm, ja jestem pan, ty jesteś nikt, my jesteśmy Polakami, a reszta, no to reszta.
No to są te klisze, które funkcjonują gdzieś od dawna i one odżywają, kiedy pojawiają się oczywiście wzajemne problemy, spory i napięcia. I zwłaszcza kiedy jesteśmy ofiarą trochę tego sukcesu, to nie jest dobre słowo, ale tego wybuchu pozytywnych emocji w 2022 roku na tle polskiego wsparcia i ukraińskiej reakcji.
Bo poprzeczka była wysoko zawieszona, tak?
Tak ją sobie zawiesiliśmy, że pewnie tego rekordu nikt już nigdy nie pobije. I bardzo trudno jest zaakceptować to, tak nawet na poziomie psychologicznym, że ani my nie doskoczymy, ani Ukraińcy też tego nie osiągną pewnie, gdyby doszło do kolejnej fali. Tyle, że jakby drugim etapem powinno być, i to chyba też ma miejsce, to jest też spekulacja na podstawie tych badań, ale czy może interpretacja, ale wydaje mi się, że rośnie świadomość tego, że to nie o to chodzi, aby budować relacje na tego rodzaju wysokim cenie ustannym, bo po prostu się nie da utrzymać tego rodzaju wzmożenia. Ono zawsze, prędzej czy później, będzie generować jakieś rozczarowania. I w tym momencie, jeżeli w tej sytuacji pojawiają się jakieś napięcia, nieuchronne, obopólnie zawinione na różnych poziomach, to reakcja też zwrotna jest bardzo mocna. I ujawniają się te wszystkie takie stereotypy, które oczywiście tkwią i w nas, i w Ukraińcach. Nie każdy z nas wie na przykład, że Polska w podręcznikach historii ukraińskich praktycznie cały czas z niewielkimi zmianami jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o jakby państwo historycznego adwersarza albo kogoś, kto gnębi Ukraińców. Te programy są bardzo często zapożyczone z czasów sowieckich, lekko zmodyfikowane, ale to jest coś, co kształtuje młode osoby. One potem oczywiście przez kontakt bezpośredni, przez doświadczenie życiowe często zmieniają tę opinię, ale gdzieś tego rodzaju głęboko tego rodzaju przekonanie jest. No i w momencie kryzysów oczywiście ono wychodzi. A oczywiście, jeżeli mam wrzucić do naszego ogródka kamyk, no to każdy, kto będzie przejeżdżał przez granicę polsko-ukraińską teraz w czasie wojny, rzadko jeździmy, Polacy, ja czasami jeżdżę, czy ludzie z mojego środowiska jeżdżą, to ten widok na granicy, jak jest czasami dramatyczny po 4 latach, wciąż, kiedy ludzie muszą na mrozie czekać kilkadziesiąt minut z dziećmi, żeby czasami nie dość, eufemistycznie powiem, nieuprzejmi pogranicznicy się nimi zajęli. To jest ten pierwszy kontakt z Polską czasami, który ludzie mają. I on generuje potem tego rodzaju emocje, że wszyscy traktujemy Ukraińców z góry i z pewną wyższością. Musimy z tym też sobie jakoś radzić i trochę z większą empatią podchodzić do tego, jak przyjmujemy Ukraińców u siebie. Mhm.
Jest też takie przekonanie, że Polska z musu pomaga Ukrainie. Mam tutaj cytaty z badanych. Jesteśmy ich polisą ubezpieczeniową albo bracia w nieszczęściu, albo przymuszeni do współpracy, albo, o tym już mówiłam, zapowiadając naszą rozmowę, bardzo plastyczny opis, jeśli tama się utrzyma, to wszyscy będą żyli. I oni łatają tę tamę swoją pomocą, żeby wytrzymała nawałę rosyjską. Oni doskonale to rozumieją. I myślę sobie, że tutaj chyba jest pewnego rodzaju zbieżność, ponieważ polscy politycy też mówią nam, polskiemu społeczeństwu, musimy pomagać, bo dopóki Ukraina wiąże rosyjskie siły, to Federacja Rosyjska nie zagraża nam. Jeśli Ukraina padnie, to poziom bezpieczeństwa Polski się obniży.
Bo intuicyjnie to jest słuszna teza, to znaczy, że oczywiście Polska, i to należy w ogóle, wydaje mi się, też Polakom jakby przekazywać bardzo uczciwie, że Polska pomaga, Polacy mogą pomagać z powodów altruistycznych. Społeczeństwo głównie tym się kieruje, to jest reakcja ludzka. Natomiast państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli i dobrobyt państwa, reaguje raczej zabezpieczeniem swoich interesów, czyli ta pomoc jest warunkowana jakby tym, że to jest długofalowa nam pomoc stabilizować sytuację. Nie ma w tym nic złego, nie ma nic, nic oburzającego. Raczej widzę problem w Polsce jest taki, że często politycy mają kłopot, czy mieli kłopot, żeby to komunikować w ten sposób. Reakcja ukraińska jest też charakterystyczna bardzo, dlatego że ona jest takim odbiciem lustrzanym trochę na naszej debaty o tym braku wdzięczności ukraińskiej. Ja w ogóle nie znoszę tej debaty o wdzięczności, nie rozumiem tego pojęcia jako czegoś, co w analizie politycznej miałoby mieć udział, ale ponieważ się toczy, to parę słów o niej powiem. Mamy zderzenie tych dwóch debat. W Polsce oczekiwanie jakiejś bliżej nieokreślonej wdzięczności, czy to ze strony władz ukraińskich, czy ze strony społeczeństwa, z uwagi na pomoc, którą udzieliliśmy. Z drugiej strony, ze strony ukraińskiej, mamy też oczekiwanie, że ponieważ oni powstrzymują krwią napór rosyjski, więc to my w istocie jesteśmy im winni jakąś dozgonną wdzięczność. Tylko że debata, kiedy będzie się prowadzona na tym poziomie, to ona musi doprowadzić tylko i wyłącznie do zderzenia. Ona nie doprowadzi do napięcia, bo po prostu na tym poziomie się nie da racjonalnie, na chłodno przeanalizować źródeł wzajemnych sporów, napięć, bo tylko wtedy można przejść do jakiegoś etapu ich rozwiązywania, prawda?
Trzeba prościej. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.
To prawda. I to jest to zrozumiałe. Jest. Na poziomie społecznym, kiedy ktokolwiek jedzie na Ukrainę, rozmawia z taksówkarzami, z ludźmi w kawiarniach, w restauracjach, znaczy skala wdzięczności wobec Polaków, świadomość tego, jak pomagaliśmy, jest ogromna do dzisiaj. I to jest dla mnie, nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości.
Zresztą te słowa wdzięczności też wśród badanych przez Państwa w tym raporcie się pojawiają. Teraz nie mam przed sobą dokładnie tego cytatu, ale jeden z Ukraińców wspomina, jak bardzo życzliwie została przyjęta jego żona, która nawet deklarowała, że może kiedyś książkę napisze o tym wszystkim, czego tutaj doświadczyła. I to były dobre doświadczenia.
Więc ja tutaj się nie boję tego rodzaju jakby emocjonalnej reakcji dzisiaj, czasami negatywnej, związanej z tym, że pojawiły się pewne napięcia i spory i trochę te nasze oczekiwania nadmierne trochę zaczęły zdarzać się z rzeczywistością. Raczej uważam, że mamy do czynienia z taką sytuacją, która powinna nas popychać w stronę takiego oswajania konfliktów i napięć, bo one będą. To jest naturalna rzecz między sąsiadami. One były przecież wcześniej. My trochę zapomnieliśmy, jak było przed pełnoskalową wojną. Zresztą tą pułapkę nawet my w centrum wpadliśmy, bo pierwsze badanie mieliśmy w 22 roku, kiedy właśnie była ta anomalia. I teraz trochę dla nas jest zawsze to punkt odniesienia. Natomiast tak naprawdę trzeba by zrobić kilka kroków wstecz i wtedy byśmy zobaczyli, że ten poziom sympatii do Ukraińców dzisiaj jest i tak wyższy niż był
przed wojną.
Przed wojną. Więc to trochę w szerszym kontekście, jak spojrzymy na to, co się wydarzyło, to zrozumiemy, że nie ma żadnego dramatu w tych relacjach. Mamy raczej trochę próbę schłodzenia emocji i to jest coś, co musimy jakoś oswoić po obu stronach, nie tylko tam, ale też tutaj i przejść do bardziej normalnych, powiedziałbym, relacji, normalnego rozmawiania o swoich własnych wyzwaniach, które każdy ma. Częściowo podobne z uwagi na wojnę, ale częściowo różne, bo mamy też konflikty interesów.
Polska jest postrzegana raczej pozytywnie jako sojusznik, jako kraj wysoko rozwinięty, jako miejsce do pracy, ale na przykład 7% badanych postrzega Polskę jako po prostu ładny kraj. Zapytam o nierzeczliwe traktowanie. Czy zetknąłeś się z nierzeczliwym traktowaniem Ukraińców w Polsce? 5% mówi, ja osobiście się zetknąłem z takim potraktowaniem mnie, 25% dodaje znajomi albo krewni. Kto był nierzeczliwy? 54% mówi nieznajoma osoba, 38% znajoma osoba, 14% pogranicznik lub celnik, ale też pojawiają się w tych badaniach fokusowych takie relacje, że na przykład celnicy zachowują się naprawdę bardzo humanitarnie i pomagają i są życzliwi. Kobieta wspomina, że nie musiała wychodzić z autobusu, ponieważ sam pogranicznik zaproponował, żeby dziecka nie budzić, żeby została w środku przy jakiejś tam kontroli. Więc jak to wygląda?
Zadaliśmy to pytanie, jak nie było wcześniej, dlatego że mieliśmy w Polsce, czy mamy w Polsce od kilkunastu miesięcy wzrost statystyczny różnego rodzaju incydentów związanych z Ukraińcami. Nie wszystkie są pewnie podyktowane narodowością, ale z danych policji wynika, że jest ich coraz więcej. Więc chcieliśmy zrozumieć, czy Ukraińcy tam też to widzą. A że widzą, to wynika z takiej też obserwacji, która jest w jednym z pytań, to znaczy Ukraińcy czerpią wiedzę o Polsce przede wszystkim od znajomych i rodziny. Czyli ten pobyt tutaj, to doświadczenie bez kontaktu jest przenoszone potem na grunt ukraiński. Rodziny, znajomi, którzy tam pozostali, dowiadują się od tych swoich znajomych, którzy są u nas, jaką postawę przyjmujemy wobec ich ludzi. I to jest ten efekt. A skoro tutaj mamy wzrost tych incydentów, one też są szeroko komentowane. Czasami być może aż zbyt szeroko, bo ta skala nie jest jakaś duża, ale to są rzeczy głośne i z pewnością bolesne dla tych ludzi, którzy są w Polsce. To się niesie taką falą na wschód i Ukraińcy to widzą. Więc to jest, myślę, ten bezpośredni efekt. Poniekąd naturalny, nie chcę być tutaj cyniczny, ale z uwagi na skalę obecności Ukraińców w Polsce, to jest w jakimś sensie zrozumiałe. Zresztą ukraińscy dyplomaci, którzy też próbują te emocje łagodzić, używają w stosunku do swoich rodaków bardzo prostego argumentu. No wyobraźcie sobie, że z jakiegoś powodu 500 000 Polaków nagle się pojawia w Kijowie. I czy to zostanie przyjęte od tak, czy go wygeneruje jakieś bardzo różnego typu emocje. U kogoś entuzjazm, a u kogoś niechęć czy agresję. Więc to jest coś, z czym musimy się mierzyć i od tego są instytucje, aby reagować po prostu, kiedy dojdzie do, czy będzie dochodzić do tego rodzaju przypadków.
Przy różnych okazjach pojawia się kwestia kryzysu zbożowego i nie spodziewałam się, że to jednak tak wyraźnie odłoży się w masowej ukraińskiej wyobraźni. Jest to traktowane jako rodzaj ciosu, zdrada to chyba zbyt mocne słowo, ale, no ale budzi jednak bardzo negatywne emocje to wydarzenie. Wydarzenia, bo to był proces.
Tak, to jest wzajemne, to są inne kody kulturowe, aż tak głęboko. To znaczy, to jest doświadczenie Hołodomoru, czy Wielkiego Głodu. To jest w ogóle symbolika zboża i ten fakt wysypywania go na tory, to było coś, nawet nie kryzys zbożowy, ale te akty były odbierane w sposób niesłychanie negatywny na Ukrainie. My próbowaliśmy czasami tłumaczyć, że to jest dobry czy zły, ale to jest pewien tradycyjny, w cudzysłowie, sposób protestu rolników w Polsce, który miał miejsce też wcześniej i nie jest odpowiedzią na konflikt z Ukrainą. Ale druga strona absolutnie patrzyła na to przez pryzmat własnych doświadczeń historycznych i własnej interpretacji, symboliki oraz oczywiście czasu wojny i tego, że ta granica polsko-ukraińska jest tak kluczowa była i jest kluczowa dla wsparcia wojskowego i dla gospodarki ukraińskiej. Więc rzeczywiście to bardzo mocno zostało w wyobraźni Ukraińców. Troszeczkę oczywiście te emocje opadły, ale u nas o tym w zasadzie nikt nie pamięta dzisiaj, a tam wciąż to jest żywe. I tutaj jest...
Ostatnie zdanie, poproszę.
Tak. To jest ważne pod kątem tego, żeby zrozumieć, że wrażliwość obu społeczeństw na te same problemy może być naprawdę odmienna i potrzebna jest jakaś komunikacja wzajemna i tłumaczenie sobie nawzajem, że jesteśmy inni, te same rzeczy, te same wyzwania i te same problemy, możemy na nie patrzeć z innej perspektywy, inaczej je oceniać, inaczej reagować emocjonalnie też na nie.
Dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj, a już za chwilę na TOK 360 zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja Państwu życzę dobrego